Spotkanie z reportażem.
W studiu historyk Rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej dr Jacek Magdoń. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest pan autorem jednej z biografii Leopolda Lisa-Kuli, pułkownika Leopolda Lisa-Kuli, związanego rodzinnie ze Świlczą, pod Rzeszowską Świlczą, podobnie jak bohater reportażu, który parę chwil temu wybrzmiał na naszej antenie, Józef Kokoszka. Pana pasją jest badanie działań niepodległościowych, między innymi tych, które przywróciły Polskę na mapę Europy w 1918 roku. Pułkownik Józef Kokoszka, jeden z wielu bohaterów, których znamy z imienia i nazwiska, bohaterów walki o niepodległość Polski. Przedstawiciel niezwykłego pokolenia.
Tak, to przedstawiciel pokolenia niepodległości. Jeden z wielu, powiedzmy sobie, że urodzeni końcem XIX wieku, to są roczniki 1896, 1897, ale także z początku XX wieku, to oni poszli do Strzelca, oni poszli do Związku Strzeleckiego, do Polskich Drużyn Strzeleckich, do Towarzystwa Strzelec, do Drużyn Bartoszowych, do Polowych Drużyn Sokolik, również do Drużyn Podhalańskich, do tych różnych organizacji paramilitarnych, które za cel sobie stawiały odzyskanie niepodległości.
Trudno sobie wyobrazić, co było w głowach tych ludzi, którzy już od najmłodszych lat słuchali opowieści o tych zrywach niepodległościowych, słyszeli o powstaniach, niestety takich, które kończyły się klęską, porażką. Co było w głowach tych młodych ludzi, że już w bardzo młodym wieku przystępowali do tych formacji, które w zamyśle miały walkę o niepodległość?
W pierwszym rzędzie podkreśliłbym tradycje rodzinne. No, przykład pułkownika Leopolda Lisa-Kuli, pułkownika, kiedy zginął, miał niecałe 23 lata. Jego mama, pochodząca z terenów gminy Świlcza, miała tradycje niepodległościowe. Dziadek Lisa-Kuli był powstańcem styczniowym i te tradycje powstańcze w różnych rodzinach były i były przekazywane następnym pokoleniom. Druga rzecz, to trzeba podkreślić, o tych osobach, które znamy z epopei legionowej, to jest elita, ale elita nowa. To jest elita niepodległości, która po klęsce powstania styczniowego, kiedy była potężna, wieloletnia depresja narodowa, to pokolenie zdecydowało, że znowu należy walczyć o niepodległość, ale nie w powstaniu, które będzie takim powstaniem ad hoc. Tutaj inny wnuk powstańca, Józef Piłsudski, po ciężkich doświadczeniach syberyjskich, rewolucji 1905 roku, on w warunkach zaboru austriackiego przy pomocy swoich ludzi, w tym Kazimierza Sosnkowskiego, powołali tajny w 1908 roku Związek Walki Czynnej, który rozpoczął pewną współpracę z armią austriacką. Te rozmowy toczyły się w twierdzy Przemyśl. W wyniku tego Polacy przekazywali Austriakom dane wywiadowcze. Z drugiej strony Austriacy pozwolili założyć organizacje paramilitarne typu strzeleckiego i można było jawnie szkolić się, przygotowując się do wojny przeciwko Rosji w sytuacji, kiedy zaborcy stawali naprzeciwko siebie. To była dla Polaków sytuacja wymarzona, o którą modlili się nasi wieszczowie.
No właśnie, bo tutaj ta wojna, pierwsza wojna światowa, była takim czasem, w którym te formacje zbrojne, które powstały, tak jak pan mówi, na początku XX wieku, mogły się sprawdzić w boju.
Pierwszym zamiarem naszych niepodległościowców było przede wszystkim przywołanie na nowo w debacie międzynarodowej sprawy polskiej i powstanie formacji polskich akurat przy boku Austrii, bo w tym okresie był to najbardziej życzliwy zaborca. No, brzmi to fatalnie, ale tak było, pozwalali na ten język polski w szkołach i urzędach. To pewien pomysł, żeby pod berłem Habsburgów rozszerzyć to państwo Austro-Węgry o element polski, czyli do zaboru austriackiego przyłączyć te zdobyte wspólnie części zaboru rosyjskiego. Wtedy Austro-Węgro-Polska, no to byłoby państwo pod berłem Habsburgów, które dawałoby Polakom szansę na jakiś w miarę swobodny rozwój. Tutaj przykład Węgrów był bardzo pouczający. I to był cel na początku wojny. Natomiast już sformowanie w kolejnym etapie, kiedy oddziały strzeleckie poszły do zaboru rosyjskiego, sprawa polska stawała się z automatu międzynarodowa. Nie ma jeszcze niepodległej Polski, ale żołnierz polski z orzełkiem na czapce i ze polskim sztandarem jest na froncie. To było to, co Piłsudski nazywał licytacją sprawy polskiej wzwyż.
Porozmawiajmy o tym wielkim zrywie narodowym, który sprawił, że ludzie porzucali wszystko, czym do tej pory żyli, bo trudno nie prowadzić życia rodzinnego, także zawodowego, mieć jakichś pasji. Rzucili to wszystko, żeby pójść na front. I nie wiadomo, może zginąć. Niektórzy zginęli, ale niektórzy, tak jak Józef Kokoszka, jak Franciszek Wątroba, to bohaterowie ze Świlczy jeszcze...
Koledzy Lisakuli.
Koledzy Lisakuli jeszcze, Błażewski, takie nazwisko też ze Świlczy. Miałam przyjemność przygotowywać reportaże na temat tych bohaterów. Oni, no różne były ich losy akurat. Józef Kokoszka miał to szczęście, że przeżył, no i doczekał niepodległej Polski, ale też potem koleje losu sprawiły tej naszej ojczyzny, że też musieliśmy po raz kolejny odzyskiwać tę niepodległość po wielu latach komunizmu. No ale to już jest inna historia, w której też Józef Kokoszka uczestniczył. Ten zryw niepodległościowy całego narodu. To jest niesamowity fenomen.
Tak, wspomnieliśmy o Związku Strzeleckim, wspomnieliśmy o Związku Walki Czynnej. To były organizacje, które znowu stawiały na walkę zbrojną, ale w świetle doświadczeń polskich powstań. Mało kto pamięta, że Józef Piłsudski był też jednym z pierwszych historyków wojskowych badających powstanie styczniowe. To było doświadczenie wojny burskiej w Afryce, to było doświadczenie wojny rosyjsko-japońskiej. Wtedy zostały wprowadzone do polskich organizacji paramilitarnych mundury w kolorach maskujących. Przecież armia francuska bardzo nowoczesna, między innymi w czerwonych spodniach maszerowała na fronty wielkiej wojny. W tym czasie żołnierz polski już miał ten szary strzelca strój, albo też w kolorze khaki zgnita zieleń, żeby polska krew nie płynęła na darmo. Natomiast to był też wielki program polityczny. Jeśli patrzymy na kolejne trzy brygady legionowe, to w pierwszej brygadzie orzełek bez korony, bo liczono się, że Polska będzie państwem demokratycznym, wszyscy obywatele będą mieli równe prawa polityczne, ale w konserwatywnej drugiej brygadzie orły z koroną, tam do oficerów zwracano się per pan, w pierwszej brygadzie obywatelu, tak jak za kościuszki. Trzecia brygada była taka w dużym odsetkiem ludności żołnierzy ochotników ze wsi i tam jeszcze inne również poglądy polityczne na przyszłość Polski. Legiony to była Polska w pigułce, to był wielki plan odzyskania niepodległości i też przygotowania elit Polski niepodległej. Przecież to byli w ogromnej mierze nastoletni ochotnicy. Nieprzypadkowo Józefowi Piłsudskiemu, o Józefie Piłsudskim mówiono nie tylko komendant, ale i dziadek, dlatego że różnica wieku była bardzo duża. Przecież popatrzmy na tych kolegów Lisakuli z drugiego gimnazjum rzeszowskiego, czy z innych gimnazjów. Oni dlatego mogli pójść do strzelca i do legionów, bo nie mieli jeszcze obowiązku służby wojskowej w armii austriackiej. Byli po prostu za młodzi. Legiony to była armia nastolatków, tak trzeba o tym powiedzieć. A równocześnie te oddziały kadrowe, bo przecież z krakowskich oleandrów wymarszerowała pierwsza kadrowa, a później kolejne kompanie kadrowe, to były tysiące młodych ludzi, oni stanowili kadrę przyszłego Wojska Polskiego. Liczono, że w zaborze rosyjskim wzorem powstania styczniowego wybuchnie powstanie i przyłączą się ochotnicy masowo do tych oddziałów strzeleckich. No, ta masowość to jeszcze nie był fakt w 1914 roku, ale stopniowo te legiony rozrastały się w trzy brygady. To była tylko jedna z formacji, akurat przy Austrii, bo przecież oddziały polskie powstawały po różnych stronach frontu.
Proszę Państwa, w naszym studiu jest historyk rzeszowskiego oddziału IPN, dr Jacek Magdoń, który przybliża Państwu historię odzyskania przez Polskę niepodległości. Wczoraj dużo o tym mówiliśmy na naszej antenie. Państwo wielokrotnie o tym słyszeli, a dzisiaj rozmawiamy jeszcze o tym trochę może w innym kontekście. Próbujemy to przedstawić w kontekście społecznym. Mówiąc o bohaterze pochodzącym spod rzeszowskiej Świlczy, pułkownik Józef Kokoszka, to bohater reportażu, którego Państwo wysłuchali. A my do rozmowy wracamy po paru taktach muzyki.